Cześć, witajcie. Krzysztof Witowski po tej stronie. Otwieramy w WSB NLU zupełnie nową przestrzeń. Przestrzeń do tego, aby trochę podyskutować, trochę porozmawiać na ważne tematy. Dzisiaj moim gościem jest Ewelina Bobak. Cześć, Ewelina.
Cześć.
No i porozmawiamy sobie o marketingu, o przyszłości marketingu, o prognozach, a nie widzę lepszej osoby jak Ewelina, która posiada nie tylko doświadczenie teoretyczne jako wykładowca w WSB NLU, ale Ewelina także posiada własną firmę marketingową, stąd też Ewelina masz zupełnie inne, bo znacznie szersze spojrzenie na marketing i to się zgadza.
Tak, zdecydowanie, bardzo mi miło. Witam wszystkich naszych.
Jak to jest w ogóle pracować i z teorią, i z praktyką w temacie, z którym właściwie wszyscy się stykamy, bo ciężko znaleźć chyba kogoś, kto mógłby powiedzieć, że z marketingiem nie ma nic wspólnego.
Oj tak, powiem tak, że na marketingu zna się sporo osób.
O, tak, to, ale czekaj, tak, to tak jak na medycynie, tak jak na samochodach.
Dokładnie, to jest bardzo, bardzo, bardzo dobry przykład. Bardzo, bardzo dużo osób zna się na marketingu. To trochę też wynika z tego, co się dzieje właśnie na rynku. To, o czym będziemy też mówić, tak? Natomiast wracając do twojego pytania, jak to jest właśnie zderzać teorię z praktyką? No często bywa różnie, nie? Jakby, wiesz, gdzieś tam na uczelni mówimy o jednym, a idę do klienta i on zupełnie ma inną wizję, nie? Zupełnie w ogóle totalnie nie rozumie tego, co ja chcę mu przekazać, nie? Więc jakby czasem to zderzenie bywa trudne, nie? Ale myślę, że to jest kwestia argumentów odpowiednich, żeby gdzieś tam przekonać kogoś do tego, że to nie jest tak, że ty się znasz na marketingu i ty wiesz, jak to robić, nie? W sensie takim, bo gdzieś tam przeczytałeś. Nie?
No wiesz, bo to jest zawsze pytanie, co było pierwsze, jajko czy kura? Czy marketing kreuje pewne zachowania? Czy marketing po prostu wyciąga z nas coś, co już mamy, o czym nie zawsze wiemy albo sobie tego po prostu nie uświadamiamy? A może jest i tak, i tak?
Co, trudne pytanie, nie? Takie jakby, co było pierwsze, nie? Czy jajko, czy kura? Ale myślę, że chyba marketing bardzo mocno kreuje pewną rzeczywistość, nie? Myślę, że to jest jakby, od tego trochę się zaczęło, nie? Że zaczęliśmy odczuwać taką potrzebę, jakby potrzeby kupowania czegoś, co nie jest nam do końca potrzebne, o tak bym to nazwała, nie? Więc jakby gdzieś to, z czego to wynika? Z pewnych działań marketingowych, nie? Więc myślę, że gdzieś ten marketing chyba jest takim tym czymś, co zaczyna.
Marketing też jest oczywiście powiązany z telewizją. To jest też tego typu pytanie, czy to telewizowie decydują o tym, jakie programy są w telewizji, czy telewizja decyduje o tym, co oglądają telewizowie. Więc myślę, że sprowadzamy temat trochę do tego poziomu rozmowy. Ale w tym wszystkim, w tym marketingu, w trendach, za którymi ja mam takie poczucie, że chyba współczesny człowiek może mieć mały problem z nadążaniem, zwłaszcza jeżeli mamy na myśli klientów, tak? Nad tym wszystkim, co się wokół marketingu dzieje. Czy ty jako specjalistka od marketingu oczywiście nie powiesz nie, tylko powiesz tak, czy jesteś w stanie nadążyć za tym wszystkim, co się dzieje dookoła? Bo to zaczyna się robić skomplikowana machina.
Właśnie nie powiem tak. Nie powiem tak.
Powiedz tak.
Nie.
Ale proszę.
Nie. Okay. Powiem nie, bo prawda
nie
jest taka...
Nie zaskakujesz.
Tak, znaczy słuchaj, no będziemy rozmawiać o trendach, a być może dzisiaj nagrywamy ten podcast, a jutro okaże się, że jest coś nowego, coś wow, takiego, co w ogóle wyszczeli w kosmos. No tak to wszystko pędzi, więc...
Albo to już jest, albo jest nienazwane.
Tak, albo jest nienazwane, albo jest jeszcze u nas niepopularne na przykład, nie? Więc gdzieś tam nie da się być alfą i omegą we wszystkim, tak? Więc dlatego nie powiem...
Ściągasz presję.
Nie, no nie powiem...
Ewelina, prostu... ściągasz presję z wielu osób, bo tak. Rzeczywiście nie możemy być specjalistami... każdej części dziedziny, którą reprezentujemy,
nie,
tak?
Trochę
też jesteś wykładowcą WSB NLU i stając przed studentami, też może się zdarzyć, że czegoś nie wiesz, tak?
Więc jasne, to jest trochę... dokładnie. Słuchaj, wiesz, jakby, jak już o tym mówisz, to dla mnie najbardziej fascynujące w mojej pracy też jest to, że wiesz, ja mogę przekazać się ludziom coś ciekawego, ale ja też od tych ludzi też coś ciekawego biorę, nie? Więc jakby... To jest wspaniałe w byciu wykładowcą na uczelni, nie? Że gdzieś tam też możesz sporo się nauczyć od po prostu ludzi, tak? Bo są przeróżne ciekawe osobowości, więc wiesz, ja nigdy nie będę uważała w jakiejkolwiek dziedzinie, że jestem, wiesz, że ja już pozjadam wszystkie rozumy, ja to już wszystko wiem. Dzisiaj mówimy o trendach, to trendy mam, wiesz, w tym paluszku, nie? Bo być może...
Dlatego właśnie zaprosiłem cię do naszego podcastu. No. Ewelina, ale wiesz, ja sobie tak myślę, że teraz mamy znowuż pewien przełom w historii świata i marketingu w ogóle, ponieważ mamy sztuczną inteligencję. No wiesz, znowuż ja sobie myślę tak, że ona była chyba w naszym życiu i to od dłuższego czasu. Może nie potrafiliśmy jej nazwać, te wszystkie algorytmy, wszystkie automatyczne narzędzia, z których korzystaliśmy, ale teraz pojawił się ChatGPT i blady strach padł na wiele branż, na wiele osób, które boją się po prostu tego, że trendy, o których dzisiaj rozmawiamy, te trendy marketingowe, że wywrócą, a nawet powiem więcej, one już wywróciły świat do góry nogami. Jak ty widzisz tę kwestię? Co ze sztuczną inteligencją? I tak szczerze zapytam, jak widzisz rolę sztucznej inteligencji w perspektywie na przykład dekady do przodu, bo chyba możemy za 10 lat być w zupełnie innej rzeczywistości.
No to znaczy biorąc pod uwagę to, jak to wszystko pędzi, to na pewno będziemy w innej rzeczywistości.
Ale pomyślałaś, no mam nadzieję, że tak.
Wiesz, no mam nadzieję, no, na tym polega postęp, tak?
Nie boisz się?
Nie, absolutnie nie. Wiesz, jakby ktoś się nas zapytał 10 lat temu w ogóle, co tu będzie, to pewnie jakbyśmy usłyszeli to, co się już dzisiaj dzieje, to byśmy się złapali za głowę, więc myślę, że no będzie ciekawie na pewno. Co dokładnie się będzie działo, to jest mi to trudno, bo wiesz, nie jestem jakimś jasnowidzem, że gdzieś tam wyciągnę teraz kulę i w ogóle i będę mówić coś tam, co się zadzieje. Natomiast jakby wracając też do tego twojego pytania odnośnie tego przewrotu sztucznej inteligencji i tego strachu, nie? Bo jakby ja jestem bardzo zdziwiona, bardzo dziwi mnie ten taki strach, nie? Że czat tutaj w ogóle, bo mówiąc o sztucznej inteligencji, zacznijmy od tego czatu, tak? Nie? Jakby że gdzieś tam ten czat, że ludzie właśnie copywriterzy stracą pracę, tak? Że gdzieś tam graficy już nie będą projektować, nie? Że absolutnie ja tak nie uważam, nie? Myślę, że to jest kwestia tego, w jaki sposób my będziemy korzystać z tych narzędzi. Nie? To jest tylko pomoc w jeszcze lepszym tworzeniu kontentu, tak naprawdę. Nie? Wiesz, żeby to powstało, żeby powstał, nie wiem, fajny content, żeby powstała fajna grafika, czy jakiś fajny film, bo wiesz, jakby mówiąc o czacie, to jakby to nie jest tylko czat, tak, sztuczna inteligencja. Bo tutaj mamy coś do obrabiania właśnie grafiki, do filmów, do przerabiania głosu, no mnóstwo takich, wiesz, narzędzi bardzo ciekawych. Zresztą polecam, nie wiem, czy tutaj mogę to polecać, nie?
Ewelina, oczywiście.
Polecam na YouTubie, jest bardzo fajny z Brand24, Michał Sadowski, nie? Bardzo fajny, nakręcił w ogóle darmowy materiał na temat sztucznej inteligencji, on tam pokazuje bardzo ciekawe narzędzia, nie? Jak z nich w ogóle korzystać, wiesz, że to nie jest tylko czat. I to na pewno nie spowoduje czegoś negatywnego. No okej, no spowoduje negatywnego coś, jeżeli ktoś żył tylko i wyłącznie z copywritingu, tam brał, nie wiem, jakąś tam określoną kwotę za teksty i ktoś później, jakaś inna firma stwierdziła, że no copywriter nam jest niepotrzebny, bo mamy czat, tak? I będziemy sobie pisać na czacie. No to okej, nie? Ale być może tak ktoś może się przebranżowić na przykład.
To jest taka naturalna obawa, tylko że sztuczna inteligencja nie jest doskonała. Cały czas musi
Dokładnie. Być
ktoś, kto tą sztuczną
Dokładnie.
Inteligencję musi... To jest trochę tak, jak wiele osób korzysta z translatorów. Mhm. I teraz często jest tak, że tłumaczymy na przykład z polskiego na angielski, ale jeżeli znamy angielski, a chcemy sobie ułatwić pracę, to i tak ten angielski musimy potem poprawić.
Dokładnie.
I jest szybciej, ale musimy dokonać pewnej korekty. Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że ten nasz strach wynika z naturalnej potrzeby stabilności i obawiamy się, że sztuczna inteligencja także w marketingu wywróci do góry nogami tak wiele, że my nie będziemy potrzebni. Mój znajomy powiedział taką ciekawą rzecz a propos trendów w marketingu, w webmasteringu, że za kilka lat ludzie marketingu będą operatorami sztucznej inteligencji, wobec czego nie stracą pracy, tylko ich praca będzie polegać zupełnie na czymś innym. I to się dzieje, bo procesy, one trwają często wiele miesięcy, czasem wiele lat, czasami wiele dekad. Myślę, że my już w tym jesteśmy, przynajmniej mnie się tak wydaje. A kiedy się już obudzimy w tej rzeczywistości i zrozumiemy, że to się już stało, to będziemy w stanie to zdefiniować i wtedy rola dla wykładowców takich jak ty, aby opowiedzieć o tym studentom. A co ty o tym sądzisz?
Tak.
W tą stronę to idzie rzeczywiście według ciebie?
Tak, wiesz co...
No to jest tylko moja jakaś, wiesz, teoria.
Tak, ja nie skończyłam myśli, że tak właśnie po drugiej stronie zawsze musi być człowiek. Jakby w każdym z tych procesów, okej, pewnie sztuczna inteligencja wiele rzeczy za nas zrobi, ona nam ułatwi życie, ale tam po drugiej stronie zawsze, wiesz... Mówiąc o sztucznej inteligencji, mówiąc o takim wiesz, zautomatyzowanym działaniu, no to marketing automation, który już jest bardzo długo na rynku.
Oczywiście od lat.
Od lat, nie? Wiesz, być może to teraz jest taki moment, że faktycznie dużo firm dostrzegło jego potencjał, ale ja już o marketing automation uczyłam się już dobrych kilka lat temu, nie?
Ale i zobacz, to nie jest kwestia zwalniania ludzi.
No nie, no tylko właśnie jest powstawanie nowych stanowisk, tak?
Przepraszam też was oglądających, ale to jest kwestia po prostu wyciskania z tych ludzi jeszcze więcej, czyli dokładnie. Większa wydajność i chyba jest szansa, że sztuczna inteligencja pójdzie też w tą stronę, ale czego się boimy tak naprawdę w tej sztucznej inteligencji najbardziej, według ciebie?
Wiesz co, czego się boimy?
Myślę, że tak kontroli, że nie panujemy nad czymś. Marketingowcy nie lubią nie panować nad czymś.
Wiesz co, no biorąc pod uwagę właśnie, a propos mówimy trendów, jakby w nowych trendach i w nowym marketingu trochę czasem jest ciężko nad tym zapanować, co się dzieje.
Zdecydowanie.
Słuchaj, wiesz, jak masz jakiś viral w sieci, tak, zrobisz jakiś filmik i nagle on ma po prostu taki wyszczał.
Nie wiadomo skąd,
nie? Właśnie. Że po prostu, wiesz, 3 miliony wyświetleń, nie wiedzieć dlaczego, nie?
Mówisz, wow, ale jestem dobra, ale nie? Jestem dobry.
A wiesz, a zrobisz inny materiał, który wydaje ci się, że jest wow, świetny. Że to jest świetne, w ogóle merytoryka, no rewelacja i to tak nie zeżre po prostu. No i tak to działa, więc taka kontrola w marketingu i szczególnie w tym nowym marketingu, to już trochę bym polemizowała, czy to w ogóle...
To też trochę wchodzimy na temat psychologii zachowań konsumentów.
Trochę tak.
Ja słyszałem, Ewelina, że my na ten temat też będziemy mieli okazję w kolejnym odcinku i w kolejnym podcaście w USB NL-u po godzinach porozmawiać. Natomiast jestem bardzo, bardzo ciekawy, czy według ciebie jest w ogóle taka możliwość, wiesz, digitalizacja jest wszechogarniająca. W marketingu właściwie teraz trudno sobie wyobrazić, żebyśmy coś robili analogowo. Mhm. Ale wyobrażasz sobie, że tak jak płyty winylowe na przykład wracają do łaski, ludzie zaczynają szaleć na tym punkcie, że kiedyś będzie tak, że wrócimy do takiego marketingu analogowego po prostu. Wiesz, ja znam miejsca takie na południe Europy, gdzie w knajpach do dzisiaj oferty rysuje się ręcznie. Są osoby, które na tym bardzo dobrze zarabiają. Czy to nie jest tak, że my za chwilę zatęsknimy i z tej całej automatyzacji oczywiście ona nie zniknie, ale będziemy szukać jakiejś drogi dalszego rozwoju, ale rozwoju innego niż my znamy w tym momencie.
Tak, wiesz co, myślę, że fajnie, że o tym mówisz, bo to jest coś, o czym też chciałam powiedzieć przy okazji trendów marketingowych.
Po prostu był super.
Po prostu, był wiesz, super. Czy też mi w myślach.
Nie chciałem, przepraszam.
Ale wiesz, a propos trendów marketingowych, że okej, skupmy się na tych trendach, my dzisiaj o nich powiemy, trochę sobie to spróbujemy jeszcze bardziej tak szerzej omówić. Natomiast nie zapominajmy o tym takim marketingu tradycyjnym, bo ten marketing tradycyjny, to nie jest tak, że on umiera, nie? Że to już
czyli
tego
jaki,
nie będzie.
Wiesz, bo ja, może się okazać, że ja tego marketingu tradycyjnego nie znam.
Wiesz co, no marketing tradycyjny to jest, okej, no może billboardy to nie jest dobry przykład, bo billboardy faktycznie to jest kwestia też przestrzeni, zagospodarowania przestrzennego, więc to jest być może to umrze i mam nadzieję, że...
Teraz to już bardziej billboardy w postaci ekranów cyfrowych,
to,
prawda?
Tak, dokładnie, jakieś tam, ale jakby taka forma... Słuchaj, no taka nawet prosta rzecz, nie? Być może tego jest na ten moment dużo, ale już dużo firm odchodzi na przykład od tego, żeby wysyłać kartki świąteczne. To jest taki banalny przykład.
Przepraszam, to znam marketing tradycyjny.
Tak, nie, ale słuchaj, no to jest taki, wiesz, to jest taki wysłanie karteczki, wiesz, jak masz dużą firmę, to zbierasz sobie, tylko kolekcjonujesz te kartki. No już dużo firm od tego odchodzi. Wchodzimy w kartki elektroniczne, gdzie otwierasz tą skrzynkę i po prostu, wiesz, nawet już tego nie otwierasz, po prostu, nie?
To taki prywatny marketing, wyjeżdżasz na wakacje i wysyłasz kartki tradycyjne?
No właśnie nie.
A widzisz,
no właśnie
a moje
nie.
Córki wysyłają.
No i super. No, ale
też
widzisz,
mi się podoba,
i to są twoje
ale
córki.
Ja nie.
No i widzisz, ale widzisz, i to jest a propos tego, co powiedziałeś, czy my będziemy do tego, czy zatoczymy trochę koło, czy będziemy wracać, nie? Czy będziemy, i tak naprawdę, jeżeli my pójdziemy w tą digitalizację i my faktycznie w nią idziemy i wiesz, firmy, które w tym kierunku nie zmierzają, które nie pracują swoją stroną, które nie mają strony na przykład responsywnej, tak?
No oczywiście.
Bo dzisiaj wiesz,
podstawa.
Strona responsywna to jest tak naprawdę, to jest numer jeden. Większość,
znaczy,
wiesz...
Już chyba to określenie nie funkcjonuje w tym sensie, że już chyba nikt na ten temat nie musi rozmawiać. To jest jasne, że no jeżeli weźmiemy a propos trendów w marketingu, urządzenia mobilne, to tak naprawdę ponad 90% osób odbiorców korzysta z urządzeń mobilnych, nie przegląda na desktopach, prawda? Więc w tym sensie dla mnie już pojęcie responsywności tak naprawdę nie istnieje, bo to jest standard, absolutny standard.
Ale słuchaj, naprawdę uwierz mi, że...
dużo firm o tym...
Jeszcze w ogóle nie wiem, nie? Wiesz, ja to też mówię, okej, możemy sobie przeczytać badania, możemy zobaczyć statystyki, ale ja to też mogę powiedzieć na... wiesz, ja analizuję... to, co się dzieje na przykład na stronach moich klientów, i ja tam widzę, że tam, wiesz, 70% to są urządzenia mobilne. To wiesz, jakby w ogóle, wiesz, ale strona internetowa, wiesz, przeglądana z poziomu komputera, to jest po prostu rzadkość, nie? Więc no, tutaj, jeżeli chodzi o digitalizację i pójście w kierunku mobilności, to jest, wiesz, numer jeden, jeżeli chodzi o trendy, nie, w tym momencie.
Co jeśli chodzi o medializację, tak naprawdę funkcjonowanie firm i tego obszaru marketingowego, jednak teraz, powiedzmy, przekazy medialne, one mocno zawładnęły i mocno też kreują rzeczywistość w wielu obszarach. To są kwestie PR-u, ale to są kwestie także oczywiście reklam, tego, co tworzymy, tego, co przekazujemy dalej. Czy ta medializacja nie poszła odrobinę za daleko, albo inaczej? Ona i tak będzie częścią marketingu i tego nie unikniemy. Tylko w jaką stronę, w jakim kierunku, jakie trendy ty widzisz właśnie w przypadku media versus marketing i firmy i funkcjonowanie na wolnym rynku?
Znaczy, powiem ci tak, jeżeli chodzi o medializację, ja to bardziej rozumiem, jeżeli chodzi o trend taki marketingowy, to bardziej rozumiem w kontekście takim, że to firmy muszą zacząć być takimi firmami medialnymi, które sprzedają jakiś know-how, wiesz. No, prawda jest taka, że wiesz, no, tak, jest tak ogromna konkurencja, wiesz, i zwykła reklama i taki marketing już ten tradycyjny, o którym mówimy, czyli taki, wiesz, czyli Google AdWords.
Pocztówka.
Tak, no albo Google AdWords.
Teraz już
po
Google
prostu,
AdWords jest
tak.
Pocztówką, okay.
No trochę tak, nie? Że tylko AdWords robimy i w zasadzie nie idziemy o krok dalej. Wiesz, no, żeby się wyróżnić dzisiaj na rynku, no to fajnie by było, żeby poprowadzić jakiegoś bloga, nie? Fajnie by było jakiś podcast na przykład, nie? Czy, nie wiem, jakiś wywiad z naszym szefem, czy tam jakimś, kimś, kto ma w ogóle jakąś wiedzę. Więc jakby poprzez to rozumiem medializację, że firmy jakby dzisiaj, ten trend jakby zmierzający ku takiej medializacji firm, to jest właśnie to, żeby firmy zaczęły trochę coś więcej od siebie dawać, nie? Czyli właśnie, no, podcasty, blogi, nie wiem, jakieś filmy instruktażowe i tego typu rzeczy, nie? Czyli takie tworzenie własnych, trochę takich własnych mediów, nie? Żeby w tym kierunku, i to w tym kierunku zmierza.
Też z drugiej strony mamy te media, które rzeczywiście to, co dzieje się dookoła nas, w jakiś sposób formułują, przekazują odbiorcom, to też ma jakiś wpływ na działalność firm, prawda? Oprócz przekazów, które tworzą, więc tutaj schodzimy się do jednego punktu, który nazywa się mass mediami, tak? Ten całościowy przekaz, czyli to, co firmy tworzą, przekazują dalej. Właściwie teraz się okazuje, że bardzo często w aplikacjach, które poprzez kanały RSS albo w inny sposób zbierają kompleksową informację dla nas, mieszają się informacje i blogi z profesjonalnymi portalami, więc tutaj jest to jak najbardziej prawda, to, co mówisz, że te przekazy, które są tworzone w firmach, czy przez ludzi, którzy chcą przekazać jakąś pasję dalej, one tworzą jakiś content marketingowy, który tak naprawdę miesza się już z tym przekazem takim medialnym, mainstreamowym, gdybyśmy mogli nawet powiedzieć. Coś w tym jest.
Dokładnie, nie? Wiesz, myślę, że to jest też kwestia, i a propos też twojego pytania, czy tego nie jest za dużo, nie? Bo tego po prostu, my jesteśmy przekontentowani, jak to teraz się, wiesz, ładnie mówi, nie? Że tego, wiesz, tutaj masz, wiesz, tutaj, tak jak mówisz, mass media, które gdzieś coś dają, tutaj jedna, druga, trzecia firma, nie? Tego jest sporo.
Przybywa ludzi, którzy nie mają telewizora.
Trochę tak, no też.
Ale za to zaczynamy przeglądać treści w internecie, ale wybieramy je chyba trochę bardziej świadomie.
Tak.
Czy to nie jest kierunek też dla marketingowców, a propos tego, jak za parę lat będzie wyglądać nasz odbiór telewizji, bo może się okazać, że nie będziemy oglądać telewizji. Telewizor będzie tylko narzędziem, ekranem do przekazywania pewnych treści, które my świadomie będziemy wybierać nie na podstawie programu, tylko na podstawie programu, który my sami sobie ustawimy. Czy
trochę,
to jest jakiś czy to jest
już
jakiś
tak się
trend?
Dzieje, nie? Trochę tak, można powiedzieć, oczywiście, że wśród młodych ludzi trochę tak się dzieje, ale powiem ci szczerze, że no ja bym takiego końca telewizji jeszcze długo nie. Myślę, że telewizja jeszcze, na pewno słupki im sporo spadły jakby w momencie, kiedy ten internet poszedł w górę i oglądamy wszyscy albo YouTube, albo Netflixa i wiesz, no gdzieś tam, tak jak mówisz, sami wybieramy, co chcemy oglądać, bez jakichś tam zbędnych reklam. Natomiast telewizja, wiesz, no radio jest, nie? A był taki moment, że było radio i telewizji nie było i pewnie wszyscy myśleli, a no to już radia nie będzie. Nie? Radio dalej jest, dalej istnieje. Nie? Więc myślę, że to gdzieś tam każdy, wiesz, jakiś tam element...
Trochę na lachy trochę, nie?
Trochę tak. Na pewno będzie miał ten swój kawałek tortu, na pewno, nie?
Bez wątpienia, ale też zobacz, jak funkcjonujemy. Ja nie chcę mówić za wszystkich. Mam nadzieję, że osoby, które nas oglądają, podzielają również to zdanie, że pracujemy coraz więcej, tak? Rano wychodzimy, późno wracamy, no i porze, o której jesteśmy w domu, tak, w mieszkaniu, w domu, ciężko jest trafić w nasz ulubiony program, wobec czego wybieramy coś z internetu, żeby obejrzeć treści, żeby obejrzeć content, który nas po prostu interesuje. Ale tak naprawdę myślę sobie, że w tych trendach marketingowych ja się zastanawiam nad jedną rzeczą. Nie znam lepszej osoby, której mógłbym zadać takie pytanie. Ewelina, uważaj.
Jesteś gotowa? To mówisz o mnie, okej.
Okay. Wiesz, ja się zastanawiam, gdzie jest ta granica etyki, zdrowego rozsądku, bo z jednej strony tak, w mediach można przeczytać milion poradników, jak się nie dać złapać na marketingowe sztuczki. Drugi milion poradników, jak więcej sprzedawać, tak? Mhm. Czyli ktoś tym marketingowcom ucieka tak bardzo porównawczo i ktoś inny chce tych uciekających złapać. Ci, którzy łapią, to marketingowcy, ci, którzy uciekają, to są po prostu klienci, tak? I ten cały customer service i to wszystko, co robimy. Pytanie, do którego momentu jest to... Szczere przekazywanie, sprzedawanie czegoś dobrego, a w którym momencie, Ewelina, zaczyna się ta granica, po której przekroczeniu mamy więcej lukru, więcej koloryzowania i takiej chęci po prostu sprzedawania, tak, pieniądze. Każdy chciałby zarabiać więcej, a marketing też tym się zajmuje, tylko gdzie jest zdrowy rozsądek? Chyba dużo pytań naraz, ale mam jeszcze jedno.
Okej, dobra, wiesz, mogą sobie zanotować od razu. Ale...
Wiesz, czy zawsze marketing musi oznaczać więcej pieniędzy? Czy on nie może oznaczać lepszej jakości, lepszej relacji z klientem? Bo czasem mam wrażenie, i to nie dotyczy tylko Polski, całego świata, więcej pieniędzy w domyśle, wiesz?
Tak, znaczy, słuchaj, no tak jest stworzony świat, tego dzisiaj nie zmienimy na naszym podcaście, że więcej pieniędzy, ale po co, nie? Jakby, i wiesz, no marketing nie oznacza, nie ma oznaczać, znaczy, nie no, okej, okay, ma oznaczać więcej pieniędzy. Ma oznaczać więcej pieniędzy, ale to jest to, co ty powiedziałeś, że marketing tak naprawdę to nie jest kwestia tylko sprzedaży. No od sprzedaży są sprzedawcy, tak? Marketing ma tylko tam jakoś wspierać. Natomiast marketing to jest właśnie dobra jakość, nie? To jest, wiesz, to jest dobry wizerunek, to jest fajny content, nie? To są ciekawe treści, to jest ładne wnętrze naszego budynku na przykład, w którym mamy, nie? W naszej siedzibie. Marketing to są nasi sprzedawcy, którzy, wiesz, odpowiednio rozmawiają z naszymi klientami. Nie? Więc marketing, kiedyś mnie tak fajnie ktoś nazwał, że jestem marketing maksymalistką, ale tak uważam, nie? Że jeżeli faktycznie ktoś prowadzi działania świadomie marketingowe, to bierze pod uwagę wszystko. Nie tylko to, że sobie zrobi wpis na bloga, ale bierze pod uwagę też to, że klient kiedyś przyjdzie do nas, na przykład do naszego biura i zobaczy, jak nasze biuro wygląda.
Czy to masz?
Tak, na przykład. Nie? Albo zobaczy, jak to biuro wygląda.
Albo czy masz takiej jakości.
Na przykład.
Albo gdzie funkcjonujesz,
tak,
prawda?
Nie, zobaczy mój samochód obrędowany na ulicy, a on brudny jedzie. Nie?
Wiesz, nasze studio ciężko przebić.
Ciężko przebić. Ciężko, zdecydowanie ciężko przebić. To i tutaj jest marketing.
Ale wyobraź sobie, że jesteś sprzedawcą motocykli i przychodzi drobna, szczupła kobieta, która chce kupić Harley'a Davidsona, który waży 350 kg. I teraz pytanie. Ten ktoś ma pieniądze, jest zakochany w Harley'u, a ty te Harley'e sprzedajesz. Co robisz? Jak powinien zachować się dobry marketingowiec?
Dobry marketingowiec? Dobry marketingowiec powinien się przede wszystkim słuchać w potrzeby, nie ocenić tego, wiesz, jakby tego, tej okładki, tylko porozmawiać odpowiednio z tą panią i posłuchać trochę, po co ona w ogóle tu przyszła, dlaczego i czy to faktycznie wynika jakby z jej potrzeby i jakie ona ma te potrzeby. Więc jakby to jest chyba numer jeden, który w ogóle zawsze marketingowiec powinien zrobić. Nie?
Czyli etycznie.
Etycznie, ja to, wiesz, ale głos jakby...
Drobna, szczupła kobieta, w sensie takim wielki motocykl, trudny do utrzymania,
tak, no
wiesz.
No to wiesz, no to jakby nie wykluczajmy drobnej, szczupłej, żeby sobie jechała fajnym, dużym motocyklem.
Nie, absolutnie nie,
wiesz,
ale
jakby...
jest trudniej zdecydowanie.
No pewnie trudniej, ale wiesz, no skoro ona przyszła, to znaczy, że ma taką chęć, więc... Nie, bo ona przychodzi już, chce.
Po prostu przy okazji trendów sięgam do takiej etyki, tak. jako konsumenci możemy mieć takie poczucie, że rzeczywiście świat pędzi tak szybko, że za wszelką cenę chcemy zarabiać pieniądze. Stąd też moje pytania o tą granicę, o to zachowanie. Ja czasem sobie myślę, że pójście w taką stronę, odradzenie czegoś na rzecz tego, że nie zarobimy, ale pokażemy uczciwość, że jest jakimś trendem, który procentuje.
Tak, wiesz, no
myślę, ale jestem w mniejszości.
Nie, właśnie powiem ci tak, że no, też mówiąc o trendach i w ogóle o takich działaniach marketingowych.
Słyszysz?
Co?
Jak państwo buczą na to, co powiedziałem?
Aha, nie. Okay. Ale gdzie,
nie,
ale
w naszym
co?
Studiu nie ma żadnych dźwięków oprócz nas.
Oprócz nas. Wiesz, jakby wracając do czego wybiłeś mnie z tym, bo wiesz, dalej się, ja dalej się wsłuchuję.
Bo oni cały czas buczą. Tak wiesz, naprawdę, wiesz do tej etyki, do odmówienia klientowi i powiedzenie, słuchaj, to nie jest dla ciebie.
A to jest ekstra, to co ty mówisz.
Ja uważam, że to jest sztos. No,
to jest, i to jest sztos, i to jest w ogóle, to jest taki, to są właśnie a propos trendów, nie, bo to, co chciałam powiedzieć, to jednym z takich ważnych tematów, które jakby tak, jeżeli prowadzimy jako firma takie działania świadomie, tak, jeżeli chodzi o obsługę klienta, to my też o nim pamiętamy, na przykład po sprzedaży. I są takie badania, które...
To sprzedawca znika potem.
No, bardzo
w sensie samego kontaktu oczywiście.
Tak, bardzo często jest tak, sprzedał, w ogóle krzyż ci na drogę, do widzenia i w ogóle nie jestem zainteresowany.
Ale to nie jest dobry marketing.
To nie jest dobry marketing. Taki marketing dzisiejszy, taki świadomy marketing, który właśnie odpowiada na te trendy, to jest takie działanie posprzedażowe. Czyli tak naprawdę ja z tym klientem rozmawiam po sprzedaży, czyli daj mu możliwość, nie wiem, wyrażenia opinii na temat mojej firmy. Daj mu możliwość nawet wyrażenia tej negatywnej opinii na temat, wiesz, to jest dla mnie, to jest coś, co jakby dzięki temu ja wzrastam, tak, jako firma.
Zresztą ta cała komunikacja na forach, to tak, wszystko się też do tego sprowadza.
Wiesz, ja miałam raz taką sytuację z klientem i mówię o takim prostym narzędziu jak wizytówka w Google. Masz coś takiego jak wizytówka Google, to jest takie bardzo narzędzie, znaczy w ogóle takie, jakby każda firma
uważa. To jest jeszcze ten marketing tradycyjny?
To jest, wiesz co, tradycyjny, ale znaczy trochę już właśnie nie.
Właśnie, to jest ciężkie, wiesz?
Nie, to jest ta digitalizacja, nie? To powiedzmy, że włóżmy to do tego koszyka już tego marketingu
nowoczesnego,
który gdzieś tam są te trendy, w który już jako firma musimy, nie? Więc ta wizytówka w Google myślę, że jest takim kluczowym elementem i każda firma...
Pozycjonowanie SEO i tak dalej.
Wiesz, to już musi być. Ale tam dalej wystąpce w Google są opinie. I te opinie powodują, im więcej będziesz miał tych opinii, tym wyżej ta twoja wizytówka w Google będzie pozycjonowana. Nie? Z takich ciekawostek. No i jednemu z klientów mówię, słuchaj, no trzeba zadbać o te opinie, bo tego jest trochę mało, tych klientów macie sporo. No ale okej, no ale jak będą te opinie negatywne?
To będą negatywne.
Właśnie nie. Tutaj się, wiesz co, jakby jeżeli chodzi o te opinie negatywne jako marketingowe, jest taki praktyk też.
Czy to
się,
też
że...
uwiarygodnia?
Trochę
w
tak.
W jakimś sensie, tak?
Ale ja bardzo zawsze dbam o to, że jak widzę, że u klienta się faktycznie pojawia, to dzwonię tam do kogoś i mówię, słuchajcie, no macie jakąś taką negatywną opinię, to trzeba albo to rozpracować. I to jest to, do czego dążę. Trochę przedłużyłam ten temat, ale to jest to, do czego dążę. Czyli ten klient zaopiekowany, tak? Czyli ten niezadowolony klient, on będzie później bardziej usatysfakcjonowany w ogóle współpracą z firmą, niż czasem taki, wiesz, który przyszedł i wyszedł, nie? Po prostu.
Znaczy, ja bardziej powiedziałem, okej, to będzie negatywna opinia w tym sensie, że nie bójmy się tego, nie róbmy z tego tragedii, wyciągajmy wnioski. Oczywiście w internecie można powiedzieć wszystko, zwłaszcza w opiniach na Google. Czasami są one krzywdzące, ale decydując się na to, tak jak trochę zakładając profil na Facebooku, mieć pretensje, że ktoś coś pisze do nas i chce z nami nawiązać kontakt.
No trochę tak jest, ale często jest firmy to, tak
jest
mają.
Jest to absurd, tak?
Firmy tak często mają, ale to, a propos tego, co mówisz Facebooka, no to są już boty, nie? Które gdzieś tam mogą w jakiś sposób odpowiedzieć, nie? Żeby...
I wracamy z powrotem do sztucznej inteligencji. A boty nie są od roku, ani od dwóch.
Są już, tak.
Czyli znowu przechodzimy w kolejne trendy, które oczywiście moglibyśmy o nich mówić godzinami. Co tak naprawdę uważasz za takie kluczowe, współczesne trendy? Może jeszcze przechodząc na chwilę do social mediów. Mnie przychodzi na myśl książka Francisa Fukuyamy o końcu historii. Ja mam trochę takie powoli wrażenie, że w tych mediach społecznościowych już nic nowego nie może się pojawić. A przecież to jest taki, przepraszam państwa też, koń pociągowy marketingu, który daje możliwość dotarcia do ludzi na całym świecie, zarabiania naprawdę ogromnych pieniędzy, a przede wszystkim otwarcia się na świat. Jakie ty widzisz trendy w social mediach?
Wiesz co, no jeżeli chodzi o trendy, a propos tego, co mówisz, tego końca w ogóle historii, to był taki moment, że Facebook będzie upadał. Było takie coś, nie?
Ja to słyszę cały czas. Facebook jest passé, teraz Instagram, teraz TikTok, a pomimo wszystko na Facebooku dalej są wszyscy, tak?
Wcale tak nie jest, to jest pierwsza rzecz. Wiesz, mam takie, też obserwuję to nowe pokolenie, tak? Pokolenie Z-ka, które też wraca na tego Facebooka. Więc to nie jest tak powiedziane, że oni tylko na TikToku siedzą. To jest zupełnie co innego.
Słuchaj, Fukuyama się pomylił. Tak naprawdę wywołał totalną dyskusję na świecie. No ale teraz widzimy, że świat zupełnie i geopolitycznie idzie w zupełnie innych kierunkach. Tak. Więc jak ktoś wie jeszcze koniec Facebooka, to uważam, że trzeba zwiększyć dawkę leku.
Tak, zdecydowanie. Wiesz, jeżeli jakby wracając do tego, co jest teraz trendem, no to trendem wiadomo, że numerem jeden w ogóle w social mediach jest wideomarketing, nie? To jest takie, wiesz, krótkie...
Obrazek musi się ruszać,
wiesz, krótkie story, relacje, nie? To są takie, no to są trendy, w którym, to gdzie zmierzamy, tak? Wiesz, no to jest jakby, to wynika też trochę z tego, że jesteśmy przekontentowani, tak? My nie mamy czasu na siedzenie i czytanie. Chociaż blogi, tak jak mówię, medializacja jak najbardziej jest fajnym trendem, który teraz się coraz bardziej rozwija, ale to już jest dla takiego węższego grona, tak? Jeżeli chcemy dotrzeć do szerszego grona, to zdecydowanie jakieś stories, wideomarketing, tego typu rzeczy, to jest trend numer jeden w social mediach. Takim trendem numer dwa w social mediach są teraz grupy, które mają takie, mam takie poczucie, reaktywacji, nie? Bo te grupy gdzieś tam były, ale teraz coraz bardziej te grupy, widzę, że coraz więcej firm to wykorzystuje, że wykorzystuje, to jest złe słowo.
Korzysta.
Nie? Korzysta jakby z tej możliwości, tak? Korzysta z tej możliwości.
Zresztą to jest fajne do udostępniania dalszego kontentu, pokazywania w grupach ludzi, którzy są stricte, to jest takie trochę targetowanie.
To jest targetowanie już. Oni wiemy, że oni tutaj na pewno będą, oni się w ogóle mogą wypowiedzieć, tak? Oni mogą tutaj już, mają taką większą trochę otwartość, nie? Więc myślę, że grupy to jest taki trend, taki też dość mocny w social mediach. I tak, jeżeli mówimy już o social mediach i mówimy o rodzajach social mediów, no to LinkedIn teraz jest takim, to jest taka gwiazda.
Top of the top.
Takim bardzo mocno biznesowe miejsce. Na ten moment chyba około 4 miliona mamy użytkowników, a biorąc pod uwagę, że te osoby pracujące to jest około 16, nie? Milionów, tak? Pewnie gdzieś tam z groszem. No to 4 miliony to sporo. Więc,
Spora grupa, zresztą kojarząca się, jeżeli chodzi o LinkedIn, trochę na początku z szukaniem pracy, tak? Ale to nie o to chodzi. To
dzisiaj już
tak
nie.
Naprawdę
dzisiaj zdecydowanie nie.
Bo jeszcze jakiś czas temu rzeczywiście wystawianie profilu na LinkedIn, okej, szukasz roboty.
Znaczy, wiesz, no ci powiem tak. Znaczy, jak mam być szczera, jak ktoś daje te, wiesz, open to work, nie? To nie. Jakby nie polecam. Nie? Kto mnie słucha, to ma, proszę, ściągnijcie.
To nie jest dobry trend.
Bo to trochę wygląda tak desperacyjnie. Wiesz, może w drugą stronę jeszcze okej, nie? Że jesteś tam poszukującą, ale jak już masz tę taką, to chyba nie. To nie polecam. Nie? Tak,
ale to się teraz zmieniło, bo to tak naprawdę jest platforma wymiany kontaktów i doświadczeń, tak?
Kontaktów, to jest platforma, gdzie, wiesz, poszukujesz fajnego mięsa, jakiegoś fajnego kontentu, to tam fajnie.
Mięso to jest fajne słowo w marketingu.
Nie, to jest mięcho, nie? Takie, wiesz.
Jak szukasz też mięso funkcjonuje,
dokładnie,
wiesz.
Nie? Czyli tak, jak szukasz tego, to na LinkedIn nie polecam. Wiesz, jeżeli ktoś nie ma jeszcze konta na LinkedInie, a jest na przykład sprzedawcą, otóż w ogóle, nie? To tam możesz sobie wyszukiwać ludzi po, nie wiem, kierujesz do architektów swoją ofertę, no to ty tam sobie klikasz na LinkedInie i tych architektów wyszukujesz. Tylko oczywiście takie praktyki typu mamy, wiesz, ofertę stworzoną taką jednolitą i wysyłamy, wiesz, zapraszamy wszystkich masowo i wysyłamy, to nie jest też dobra praktyka. Ale generalnie, jeżeli chodzi o taką gwiazdę w tym momencie w Polsce, to jest LinkedIn, zdecydowanie.
A powiedz mi, Ewelina, kiedy spać? Kiedy znaleźć czas na obsługiwanie tych wszystkich social mediów?
Wiesz co, no jest automatyzacja. Czyli takie, na pewno to jest chyba taki też numer jeden w marketingu, żeby to faktycznie funkcjonowało fajnie i żeby spać, tak jak mówisz, to trzeba
chociaż te 3 godziny poproszę.
To trzeba zautomatyzować. Bardzo wiele działań swoich trzeba zautomatyzować.
Czyli znowu sztuczna inteligencja. Będziesz wracać do tego tematu. Słuchaj, na koniec naszego pierwszego podcastu z serii WSB NL-u po godzinach muszę cię zapytać jeszcze o pojęcie, które znowuż nie wszyscy Część z nas może myśleć, że nie mamy z tym nic wspólnego. Dane, nasze dane, dane generalnie, informacje jako jednostka komunikowania się w marketingu to chyba podstawa. Nawet często nie mamy świadomości, że nic nie kupując, sprzedajemy sami siebie, udostępniając swoje dane, które są danymi marketingowymi, są bardzo cenne i drogie.
Tak, zdecydowanie. I to jest kolejny trend w marketingu, czyli zbieranie danych. Po prostu, wiesz, ty nawet sobie nie zdajesz sprawy, albo może sobie zdajesz sprawę. Nie mówię, że akurat sobie nie zdajesz, ale nie zdajemy sobie sprawy, myślę, że wszyscy, jak wiele o nas wiedzą. Nie? To jest po prostu, ty wiesz, robisz, tworzysz jakąś reklamę, nie wiem, na Facebooku, czy robisz Google Adsową, wiesz, kampanię, no to, wiesz, można to już tak stargetować, tak można, wiesz, te dane, wiesz, nie wiem, po zainteresowaniach, po tym, kto kiedyś, nie wiem, rozwiódł, tak, na przykład, czy kiedyś się zaręczył, no po prostu mnóstwo, więc jakby to jest taki bardzo, bardzo rozkwitający teraz trend w marketingu, czyli te dane, nie, czyli zbieranie danych, czyli tak analizowanie, czyli tak naprawdę ten nasz klient, bo wiesz, gdzieś tam padło w którymś momencie twoje pytanie, nie, kto jest tutaj, wiesz, czy klient, czy marketing, kto tutaj był pierwszy.
Nie,
to jest trochę tak, że marketing dzisiaj bardzo mocno analizuje tego klienta, czyli on bardzo wiele danych na jego temat
tak mocno,
zbiera.
Że tak podchodzisz do witryny z butami marki X i dostajesz SMS-a.
No, ale tak jest.
No,
słuchaj,
oczywiście,
tak jest.
Że tak jest.
To wiesz, to
mam całkiem duże dzieci. Ostatnio z kolegą rozmawiałem o zasypce dla niemowlaków.
Uh-huh.
Słyszałem, że to taki temat, który może cię interesować.
Uh-huh. Tak się
przepraszam,
składam.
Zdradziłem. I okazało się, że przez kolejne dni otrzymywałem potem reklamę pampersów, zasypek, różnych takich rzeczy, więc dlatego włączyłem telefon na czas naszej rozmowy.
Tak, całkiem włączyłeś?
Oczywiście.
To
nikt nie wie, gdzie jesteśmy. Dane, jeszcze raz dane. Jeden z trendów marketingu.
Dane i przede wszystkim, wiesz, no, myślę, że tutaj jakby, no klient, po prostu, zawsze pamiętajmy o tym kliencie. Czy to jest marketing w trendach, czy to jest marketing tradycyjny, ten klient jest bardzo ważny, a że te
cenny,
trendy...
Ewelina, cenny, drogi.
Drogi.
Bliski sercu.
I a propos tego
każdego
za darmo.
Marketingowca.
Jak coś jest coś do pobrania i mówią wam, że to jest za darmo, to
znaczy,
nie wiesz.
Że nie jest.
To nie jest. Jak dajecie swój numer telefonu, swojego maila, to już nie jest za darmo.
Ewelina, bardzo nam się miło rozmawia. Ale żeby wszyscy nie zasnęli, żartuję oczywiście.
Myślę, że jeszcze nie zasnęli.
Mam nadzieję, że było ciekawie.
Myślę, że jeszcze nie zasnęli.
Bardzo ci dziękuję za to spotkanie.
Ja również.
Dobrze słyszałem, że mogę powiedzieć ci do zobaczenia w kolejnym odcinku naszego podcastu w USBNL-u po godzinach. Was również bardzo gorąco zapraszamy. Ja nazywam się Krzysztof Witowski, a moim gościem w pierwszym odcinku podcastu w USBNL-u po godzinach była Ewelina Bobak, wykładowca w USBNL-u, ale także marketingowiec z doświadczeniem praktycznym. Ewelina, bardzo dziękuję.
Również dziękuję.
Wam również dziękujemy. Do zobaczenia w kolejnym podcaście w USBNL-u po godzinach. Do zobaczenia.